Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Marzena Florkowska. Proszę Państwa, za nami regionalna gala 17. edycji konkursu Lodołamacze. Ta gala odbyła się w tym tygodniu, w poniedziałek, w Muzeum Armii Krajowej i znalazły się tam firmy, instytucje z 4 aż województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. I spośród wielu, wielu zgłoszonych firm i instytucji, aż 4 firmy i instytucje z Krakowa zostały w tej gali wyróżnione, w tym konkursie nagrodzone.
Pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń dla Muzeum Armii Krajowej w konkursie Lodołamacze 2022 pan dyrektor Muzeum Armii Krajowej dr Marek Lasota. Co to znaczy przyjazna przestrzeń?
Przyjazna przestrzeń to nie tylko architektura, a ta rzeczywiście w Muzeum Armii Krajowej ma wszystkie cechy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i to wszelkimi. Przyjazna przestrzeń to nie tylko rozmaite udogodnienia techniczne, a tych także w muzeum mamy niemało, bo czy audiodeskrypcja dla osób niedowidzących, czy rozmaite inne formy wsparcia, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością w zakresie słuchu, czy przygotowywana przez nas forma ułatwiająca zwiedzanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Oczywiście to wszystko tworzy przyjazną przestrzeń, ale gdyby nie było ludzi, którzy ją tworzą, to ta przestrzeń byłaby pusta. Dlatego ja właśnie pozwoliłem sobie przed chwilą w czasie gali zwrócić uwagę na to, że ową przestrzeń tworzą przede wszystkim ludzie. Ci, dla których ona jest przyjazna i ci, którzy czynią ją przyjazną. Mogę mówić tutaj przede wszystkim za tych drugich, bo to cały zespół Muzeum Armii Krajowej, który od lat właśnie szczególną uwagę poświęca problemom osób z niepełnosprawnościami. Uwagę też w tym znaczeniu, żeby w sposób możliwie największy umożliwić im korzystanie z tej opowieści, jaką daje muzeum. I żeby im po prostu zapewnić obcowanie z historią, jaka w tym muzeum jest zawarta. Ta statuetka, to wyróżnienie, które dzisiaj otrzymane, każe sądzić, że udaje nam się to, ale jednocześnie jest pewnym zobowiązaniem. No to znaczy, że należy ciągle właśnie poświęcać tę uwagę i robić wszystko, żeby jak najłatwiejszy był dostęp do dóbr kultury wszelakich, nie tylko w naszym muzeum, dla osób z niepełnosprawnościami.
Mówimy o konkursie Lodołamacze, o zatrudnianiu, a także o otwartości na osoby z niepełnosprawnościami, ale rozmawialiśmy wcześniej o tym, że to muzeum ma bardzo specyficzną lokalizację tuż przy Dworcu Głównym i to, co się działo przez te ostatnie miesiące, to też pokazywało ta otwartość muzeum na obywateli Ukrainy, którzy tu przez dworzec przechodzili, przewijali się tłumnie i tu znajdowali taką przestrzeń. To też było swoiste łamanie lodów w innym wymiarze, ale jakoś mieści się w kategorii też lodołamaczy.
Z pewnością jesteśmy położeni tuż obok dworca, na placu przed muzeum te tłumy, bo tak to trzeba powiedzieć, uchodźców przesiadało się do autobusów jadących w różnych kierunkach, czy w Polsce, czy za granicę i właściwie natychmiast otwarliśmy dla nich nasze muzeum, tak by mogli skorzystać z sanitariatów, by mogli napić się gorącej herbaty czy kawy, przewinąć dzieci, przecież to w większości były kobiety niejednokrotnie z maleńkimi dziećmi na rękach, więc po to są instytucje kultury, które nie tylko, tak jak muzea, mają gromadzić zbiory, dbać o dziedzictwo, jak to się pięknie i patetycznie nieraz mówi, ale te instytucje są dla ludzi i to w każdym wymiarze i o tym musimy pamiętać.
Muzeum Armii Krajowej, tak sobie myślę, że teraz mówimy o osobach z niepełnosprawnościami. W kontekście wojny zawsze mówiło się o inwalidach wojennych, zresztą mamy plac inwalidów, ten termin już wyszedł może z takiego użycia, a wojna powoduje, że właściwie myślimy znów o inwalidach wojennych, no bo to nie są ofiary wojny, poszkodowani, to nie są osoby z niepełnosprawnościami, inwalidzi.
To są inwalidzi, to jest, ja myślę, że właśnie tak jak pani też słusznie zauważyła, gdzieś to słowo zaczęliśmy troszeczkę wypierać z naszego języka, bo a może brzmiało nieco zbyt dosadnie w odczuciu niektórych, a ono dzisiaj wraca, bo ono się nieodłącznie będzie kojarzyło właśnie z tymi, którzy stracili po prostu zdrowie. A więc z pewnością o nich także musimy myśleć dzisiaj niejako na nowo, prawda? Dla tych ludzi też trzeba będzie tworzyć właśnie taką przestrzeń, w której nie będą się czuli inwalidami. Będą się czuli tymi, którzy doznali nieraz bardzo poważnego uszczerbku, ale którzy nadal są, mają swoje miejsce w każdej społeczności i są dla tej społeczności ważne.
Pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w konkursie Lodołamacze. Bardzo gratuluję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i jeszcze raz chciałem podkreślić, że to jest przede wszystkim wyróżnienie dla tych moich koleżanek i kolegów, które bezpośrednio angażują się właśnie w to, by ową przyjazną przestrzeń stworzyć.
Drugie miejsce w kategorii zatrudnienie chronione. To drugie miejsce zostało przyznane dla Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych SANEL. Państwo działają od 70 lat i startują po raz kolejny w konkursie Lodołamacze.
Moje nazwisko Doliński Artur, jestem prezesem zarządu Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych SANEL. Przez te 70 lat to całe rzesze Małopolan, ale też mieszkańców Krakowa pracowały w naszej firmie. W największym momencie pracowało około 1000 osób, samych niepełnosprawnych to było około 700 osób. Także naprawdę to była bardzo duża rzesza osób niepełnosprawnych. Jak sama nazwa wskazuje, to Krakowska Spółdzielnia Niewidomych to przede wszystkim osoby niepełnosprawne z narządem wzroku, czyli osoby niewidome, niedowidzące, ale równocześnie zatrudniamy też osoby z innymi schorzeniami, na przykład osoby głuchonieme.
Ale jak możemy sobie wyobrazić tę pracę osób niewidomych, osób niewidzących, no pracę ręczną, w jaki sposób radzą sobie z wykonywaniem różnych produktów?
Naprawdę radzą sobie bardzo dobrze, ponieważ wykonują czasem nawet bardzo skomplikowane rzeczy. Oczywiście zaczynają od prac bardzo takich prostych, prozaicznych, czyli metkowanie, konfekcjonowanie, ale też mamy stanowiska pracy, które pozwalają im pracować na bardzo skomplikowanych maszynach. Mogę tu wspomnieć, że nasz były pracownik skonstruował maszynę przystosowaną do produkcji mopów i wykonuje tą pracę osoba 100% niewidoma. Te 70 lat to już jakoś zobowiązuje, także istniejemy na tym rynku i mam nadzieję, że będziemy istnieć długie, długie lata jeszcze.
Państwo także na praktyk przyjmują, nie tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ale przyjmują także uczniów, nie tylko niewidomych, z różnymi innymi niepełnosprawnościami na praktyki.
Tak, tak. Przychodzą do nas uczniowie specjalnego ośrodka wychowawczego w Krakowie i tutaj odbywają u nas praktyki. I naprawdę ostatnio rozmawiałem z kierownictwem tej placówki, naprawdę szczerze dziękują nam za tą współpracę, bo to naprawdę bardzo dużo jest wyjście dla takiej osoby niepełnosprawnej, młodej, na jakieś praktyki, coś zrobić, coś pokazać się, nawiązać też z naszym środowiskiem jakiś kontakt, bo to też jest bardzo istotne.
Proszę Państwa, drugie miejsce w kategorii otwarty rynek pracy dla firmy ProAssist, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa.
Jacek Piaseczyński, ja jestem founderem i prezesem firmy ProAssist.
Proszę powiedzieć, na czym u Państwa polega ten otwarty rynek pracy? Ile osób z niepełnosprawnościami pracuje? Jak to w praktyce wygląda? Skąd wziął się w ogóle pomysł, żeby firma startowała w tym konkursie?
Znaczy my już od kilku lat startujemy w tym konkursie, tylko że jak to na otwartym rynku pracy jest pewna rodzaju konkurencja i tak rośniemy troszeczkę, i rosną i nasze przychody i rośnie ilość zatrudnianych przez nas osób. Aktualnie zatrudniamy powyżej 20 osób niepełnosprawnych w firmie. Firma zajmuje się oprogramowaniem medycznym, czyli oprogramowaniem dla placówek medycznych, gabinetów lekarskich i taką usługą rejestracji pacjentów. Niepełnosprawność, nazwijmy to fizyczna, w ogóle nie wpływa na to, jakim się jest pracownikiem. Ja w ogóle uważam, że często nawet w firmie, jak miałem zloty czy upadki albo jakieś życiowe, to za każdym razem jak patrzyłem na te osoby, to myślałem sobie, jak oni przychodzą tutaj do pracy i im się chce, to co dopiero ja, gdzie mi jest zdecydowanie łatwiej.
Czy firma musiała się bardzo przemodelować, przekształcić i też mentalnie tak zmienić, żeby być firmą otwartą, pracującą razem, na równi?
Generalnie my od samego początku tego projektu ProAssist zatrudnialiśmy osoby niepełnosprawne, więc przemodelować się nie musieliśmy. Był trochę, teraz nazwijmy to, rozgardiarz w związku z pracą zdalną, ale akurat nasz tryb pracy, czyli praca biurowa, nie był to jakiś duży problem, natomiast tylko w tym momencie musieliśmy się przemodelować.
Powiedział Pan, że startujecie w tym konkursie od kilku lat. W tym roku drugie miejsce, ale ambicje są jeszcze większe. Apetyty rosną, tak?
Tak, apetyty rosną. Tu muszę przyznać, że pan, który mówił o tym, że dokładnie sprawdzają to, w jakiej wielkości jest firma, ile osób zatrudnia, jak się rozwija, to muszę powiedzieć, że to musi być prawda. Skoro na samym początku nas nie wyróżniali, teraz już nas ostatnio nas wyróżnili, a teraz zdobyliśmy drugie miejsce, więc mówię, że jest szansa na pierwsze. W końcu to otwarty rynek pracy, więc jakaś konkurencja musi być.
Proszę Państwa, drugie miejsce w kategorii otwarty rynek pracy dla firmy ProAssist z Krakowa. Bardzo gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Trzecie miejsce w kategorii instytucja dla Muzeum Narodowego w Krakowie, konkurs Lodołamacze 2022. No, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiemy to jako ci, którzy zwiedzają, jako ci, którzy przychodzą, no to już od wielu, wielu lat jest otwarte. Wiemy to właśnie jako ci, którzy mogą w różny sposób oglądać ekspozycje w Muzeum Narodowym.
Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. Być lodołamaczem to jest duma, to jest satysfakcja i to jest też dowód na to, że nasze długoletnie starania przynoszą owoce. Bycie instytucją dostępną, otwartą i wkluczającą jest naszym działaniem strategicznym. Stworzyliśmy politykę, którą nazwaliśmy Muzeum Ludzie Przyszłość, gdzie zebraliśmy wszystkie nasze plany i teraz chcemy je konsekwentnie realizować. Zależy nam bardzo, żeby każdy i wszyscy mieli jak najlepszy dostęp u nas do sztuki pod każdym względem.
To jest niesamowite, kiedy się przychodzi i ogląda, albo odsłuchuje, albo poznaje te kolekcje inaczej. Na przykład osoby, które nie widzą, poznają tę sztukę, najwyższą sztukę przez dotyk. Osoby, które nie słyszą, mają kolekcję tłumaczoną na język migowy. Osoby poruszające się z niepełnosprawnościami ruchowymi mają dostęp także. Ja myślę, że to jest też dla kustoszy, dla pracowników muzeum też wyzwanie, bo inaczej muszą spojrzeć na tę sztukę.
Tak, jak najbardziej. My już standardowo wprowadzamy szereg udogodnień dla ludzi z różnego typu specjalnymi potrzebami. Takie rozwiązania jak tyflografiki, ścieżki sensoryczne, koszyki sensoryczne, czy na przykład ciche godziny dla osób w spektrum autyzmu działają w Muzeum Narodowym w Krakowie od jakiegoś czasu. To jest obszar, którego się ciągle uczymy, gdzie zdobywamy nowe doświadczenia i na pewno nie zejdziemy z tej drogi pokazywania tej sztuki również w ten sposób.
Są także wystawy osób z niepełnosprawnościami. To nie jest tylko ekspozycja, którą takie osoby mogą oglądać. Czasem koło wielkiej sztuki wiszą obrazy, prace też wielkie, ale trochę innych twórców, mniej znanych.
To prawda. Już niedługo będziemy mieli i zaszczyt, i przyjemność gościć w Muzeum Narodowym w Krakowie kolejne biennale sztuki osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pokazywać, że sztuka jest tą dziedziną, która pokonuje i przełamuje wszystkie bariery, która pozwala się ludziom porozumiewać bez względu na niedogodności i bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy być częścią tego ważnego procesu. Biennale rozpoczyna się w październiku w kamienicy Szołajskich. Będziemy wystawiać tam pracę osób z niepełnosprawnością. Bardzo wszystkich zapraszam, żeby przyjść i docenić. To są prace, mówię z doświadczeń sprzed 2 lat, na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Uwrażliwiamy się, spotykamy się z dobrą sztuką, ale też z bohaterami dnia codziennego, którzy pomimo trudności i nieudogodnień są w stanie robić naprawdę ciekawe rzeczy.
Ale jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie zespół pracowników. Także poszerza się o osoby z niepełnosprawnościami.
Na tej gali tutaj jedna rzecz jest najważniejsza, że tutaj wszyscy są wygranymi. To dostać nagrodę jest zawsze przyjemnie, bo to pokazuje, że coś robimy dobrze, ale prawdziwą nagrodą i satysfakcją jest to, że to się dzieje w takiej skali, że tyle instytucji i firm rzeczywiście rozumie, jaka korzyść może płynąć z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. My na tej ścieżce w Muzeum Narodowym jesteśmy od dawna, chcemy to pogłębiać. W tym momencie pracuje u nas około 40 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Obszar dostępności dla osób niepełnosprawnych też prowadzi taka osoba. Cieszymy się, że możemy trochę dobrego na tym polu zrobić.
Przed nami dyplom, trzecie miejsce w kategorii instytucja dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo gratuluję.
Bardzo dziękuję i zobowiązujemy się do dalszych działań.
Antoni Matyjasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Popon.
Pan miał bardzo trudną rolę, możemy powiedzieć, bo być przewodniczącym jury, oceniać tych wszystkich kandydatów, to jest zadanie bardzo trudne. Czy dużo firm zgłasza się do tego corocznego konkursu i jak ten rynek pracy się zmienia, jak Państwo to oceniają?
Ja już uczestniczę, tak jak powiedziałem, przedstawiając się 17 lat uczestniczę w kapitule. Chyba drugi czy trzeci rok z rzędu staram się przewodniczyć tej kapitule. Mam trochę doświadczenie wynikające też z tego, że sam pracuję już 56 lat. Miałem też zakład pracy chronionej. Mam duży kontakt wciąż z osobami niepełnosprawnymi i jak gdyby umie czytać te ankiety, które spływają do nas, do kapituły w momencie, kiedy rozstrzygane są konkursy. Oczywiście nie odbywa się bez jakichś emocji, zwłaszcza, że teraz konkurujemy jeszcze cztery województwa. Dawniej zaczynaliśmy 17 lat temu, to było tylko małopolskie, prawda? I były w każdym województwie te kapituły. Teraz już są połączone ze względu na to, że jak i kandydatów do wynagradzania jest coraz mniej, bo jednak działamy te 17 lat i zdążyliśmy zaspokoić te pierwsze emocje, jakie powstały wtedy, kiedy powstał konkurs lodołamacze.
Jest coraz więcej firm, jest coraz więcej zakładów, które nie boją się zatrudniać osób z niepełnosprawnościami. Jak pan to ocenia?
Powiem może tak nieładnie. Trochę się to ucywilizowało. Tak jak powiedziałem, ja już pracuję kilkadziesiąt lat i obserwowałem zakłady pracy chronionej, które powstawały na początku jak grzyby po deszczu. Bo za tym szły jakieś takie udogodnienia, nie chcę powiedzieć profity, bo to może nie eleganckie, ale udogodnienia dla pracodawców, którzy zatrudniali osoby niepełnosprawne, pozwalało im to stworzyć dodatkowe stanowiska pracy, odpowiednio wyposażyć.
A co jest oceniane? Na co zwraca uwagę kapituła, oceniając tych kandydatów?
Tak, jest kilka czynników, które decydują o tym. No decydujący jednak wpływ ma ten procent osób niepełnosprawnych zatrudnionych, zwłaszcza pozyskanych z nowego rynku. Chodzi o to, żeby tych ludzi ściągać do zakładów pracy, nie zostawiać ich samych, dać im szansę też znalezienia się w środowisku wszystkich osób zatrudnionych.
Krzysztof Kosiński, wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Jak w tej chwili wygląda sytuacja prawna pracodawców i sytuacja finansowa? Czy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami?
Od jakiegoś czasu nie mamy istotnych zmian w ustawie o rehabilitacji związanych z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych, rozwiązaniami służącymi zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oczywiście w okresie pandemii, wtedy kiedy wprowadzano zmiany dostosowujące, pozwalające funkcjonować w gospodarce, takie zmiany się pojawiły. One nadal funkcjonują w polskim porządku prawnym, z nich korzystają i pracodawcy, i pracownicy zatrudnieni. Ale tak naprawdę zmian żadnych takich dużych nie mamy zapowiedzianych. Trwa oczywiście dyskusja, co zrobić choćby z dofinansowaniami do wynagrodzeń w sytuacji zmian w kwestiach minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogólnej presji inflacyjnej, którą dzisiaj mamy, ale to jest jeszcze chyba pieśń przyszłości. Czekamy na reakcję ministerstwa na takie postulaty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jedyna zmiana, która jest procedowana w tej chwili, to jest zmiana kwestii związanej z dotacją budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ta dotacja służy tak naprawdę zabezpieczeniu środków na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zmiana w tym zakresie, wprowadzenie tej odwrotnej konstrukcji pozwalającej otrzymać PFRON-owi co najmniej 30%, zapewne pozwoli na lepsze wspieranie, pewniejsze wspieranie nie tylko rynku pracy osób niepełnosprawnych, ale także funkcjonowania organizacji, które funkcjonują w tym obszarze, czy różnych projektów, czy programów kierowanych do samych osób niepełnosprawnych.
Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Rozstrzygnięcie konkursu Lodołamacze, 4 laureatów spośród Krakowa. No należą się gratulacje, zwłaszcza, że bardzo różni laureaci od instytucji ogromnych po całkiem małe czy niewielkie firmy.
Zaistnieliśmy bardzo wyraźnie w trakcie dzisiejszej uroczystości, również dlatego, że instytucje, które otrzymały nagrodę, są instytucjami wyjątkowymi. 2 instytucje kultury, Muzeum Narodowe, Muzeum AK, spółdzielnia Sanel, spółdzielnia niewidomych Sanel, która w zeszłym tygodniu obchodziła swoje 70-lecie, oraz firma działająca komercyjnie na rynku, zatrudniając osoby niepełnosprawne.
Jak pan ocenia politykę miasta, będąc pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, wobec właśnie osób z niepełnosprawnościami? Jak ten Kraków plasuje się na tle innych miast polskich?
Ciężko mi dokonywać oceny, jak się my plasujemy. Niech robią to inni. Ja powiem w ten sposób. Kwestie niepełnosprawności są traktowane w Urzędzie Miasta w sposób priorytetowy. Dbamy o to, aby udogodnienia dla osób niepełnosprawnych miały miejsce, czy przy załatwianiu spraw, składaniu wniosków, możliwości indywidualnego umawiania się z urzędnikami. Staramy się, aby budynki, w których mają siedzibę różne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, były dostępne dla osób niepełnosprawnych. W tkance Krakowa nie jest to proste. Również w odniesieniu do Urzędu Miasta, który nie ma jednej wielkiej siedziby, jak to się w innych miastach dzieje, tylko są to rozproszone siedziby. Niekiedy w budynkach, które są budynkami historycznymi, niemniej jednak staramy się tą dostępność zapewnić. Bardzo ważnym aspektem dostępności są kwestie komunikacji miejskiej. Tutaj mamy 2 obszary. Z jednej strony tabor niskopodłogowy, a z drugiej strony infrastrukturę przystankową oraz okołoprzystankową. Największym w tej chwili takim wyzwaniem jest doprowadzenie do tego, aby podobnie jak z autobusami 100% taboru tramwajowego była niskopodłogowa, jak również infrastruktura przystankowa, zwłaszcza ta bardziej oddalona od centrum, aby walor niskiej podłogi na odpowiednio skonstruowanym peronie przystankowym mógł być w 100% wykorzystany. Jeszcze w tym roku zostaną przyjęte w Urzędzie Miasta standardy dostępności, które będą w jeszcze bardziej uporządkowany sposób i podnoszący na wyższy poziom te wszystkie wymogi w odniesieniu do inwestycji w obszarach infrastruktury oraz przestrzeni miejskiej zabezpieczać.
Proszę Państwa, za nami Lubelska, Małopolska, Podkarpacka, Podlaska regionalna gala 17. edycji konkursu Lodołamacze. Przypomnę, 4 firmy krakowskie zostały w tej edycji wyróżnione, a przed nami gala finałowa. Gala finałowa, która odbędzie się 6 października o godzinie 15 na Zamku Królewskim w Warszawie. Rzecz jasna, będziemy Państwa o wynikach tego konkursu ogólnopolskiej edycji informować. A dzisiaj to już wszystko w programie Jesteśmy Razem. Za uwagę dziękuję Państwu. Marzena Florkowska.